Witam bardzo serdecznie wszystkich dziś przybyłych. Będziemy kontynuować rozważanie fragmentów z Księgi Nehemiasza, a tak naprawdę w tej księdze, gdzieś tam przed laty, czytając ją, zobaczyłem symbolicznie, jakoś tak obrazowo, to, co dzieje się z duszą człowieka, jakie zachodzą w niej procesy, czego Bóg oczekuje i jak sprawy się mogą rozwijać. Dlatego powstał ten cykl i w jakimś tam okresie ciągle coś dodaje, rozwija się ta myśl. Dzisiaj zostałem obdarowany wspaniałą pozycją. Mam nadzieję, że następna edycja będzie nieco bogatsza jeszcze ze względu na literaturę, którą można wykorzystać w tym celu. Przejdźmy więc zatem do Księgi Nehemiasza. Ostatnio, tydzień temu, mówiliśmy o tym, czytając początek tej księgi, że mury były zwalone, bramy były spalone. Dziś też pokrótce jeszcze do tych stwierdzeń dojdziemy. Ale tak naprawdę stan murów Jerozolimy jest obrazem duszy człowieka. My jako ludzie potrzebujemy ograniczeń. Nasza dusza potrzebuje ograniczeń. To nie jest tak, że będąc wolnymi, wszystko nam wolno. Apostoł Paweł podkreśla, że wszystko wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. A więc, kiedy zaczynamy oceniać, co pożyteczne, a co niepożyteczne, pojawia się mur, pojawia się granica, pojawia się barierka. Czy zatem chrześcijanin to człowiek, który jest schermetyzowany, zamknięty i całkowicie niedostępny na zewnątrz dla świata, ani świat nie ma prawa ingerować czy przekazywać ze świata, nie przyjmujemy żadnych informacji, ale skąd? Są, jak my jesteśmy jako chrześcijanie, otwarci na to, aby przyjmować również pewne informacje, ale te informacje, to co ze świata pochodzi, system wartości, normy, które w tym świecie obowiązują, czy jakieś zasady, te muszą być filtrowane i w tym celu obrazowo służą temu bramy w starożytnych miastach, które kontrolowały to, co do miasta wchodziło i co z miasta wychodziło. My jako ludzie potrzebujemy kontrolować to, co pojawia się w naszych myślach, co pojawia się, co dociera do nas i co zaczyna kształtować nasz stan emocji, ale także co wpływa na nasze decyzje. Bo nasze decyzje bardzo często podejmujemy właśnie pod wpływem jakichś czynników, które do nas docierają. I niektóre decyzje podejmujemy dlatego, że są to decyzje tylko i wyłącznie pochodzące z tego świata. I wcale nie chcę powiedzieć, że wszystkie impulsy i wpływy tego świata są niewłaściwe. No powiedzmy, przepisy ruchu drogowego. Siadasz za kierownicę i tam otrzymujesz informację, że czegoś ci nie wolno albo coś powinieneś i czegoś ci nie wolno. I to przyjmujemy, i to akceptujemy, i powinniśmy to wypełniać. Jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, no to konsekwencje prędzej czy później takiego kierowcę mogą spotkać. Ale z takimi rzeczami, i to jest rodem z tego świata, takich przepisów nie znajdziemy w Biblii, że ograniczenie do 50 albo do 100 czy 140, no różnie można też to interpretować, że to jest ograniczenie albo od góry czytać. Nie mniej niż 70, nie mniej niż 140. Znam takie osoby. Ale to tak dygresyjnie. A więc świat też kształtuje i wpływa na naszą postawę, na nasze emocje, na nasze decyzje. Ale jest cały obszar wpływów tego świata, który jest bardzo skażony i powoduje, że nasze decyzje mogą być bardzo niewłaściwe. Bo drugim takim czynnikiem, który Biblia nam objawia, oprócz świata, jest również wpływ Ducha Bożego, Boga, Jego Słowa. I to jest istotne, abyśmy w tych obszarach, gdzie szczególnie dotyczy to życia duchowego, społeczności z Bogiem, liczyli się i brali pod uwagę wpływ Bożego Słowa, wpływ głosu Ducha Świętego, a nie powstrzymywali się tylko dlatego, że świat tak nie robi, że w świecie to jest nie do przyjęcia. To są po prostu dylematy, które się rozgrywają nie gdzieś tam daleko, ale bardzo blisko, w mojej i w Twojej duszy. I o tym powinniśmy pamiętać. A więc stan murów Jerozolimy, jaki on jest, czy mamy odbudowane te obwarowania, czy też one leżą w gruzach, to jest właśnie tematem księgi Nehemiasza. Świątynia została odbudowana, co mówiłem ostatnio, jest obrazem dla mnie tego, że duch człowieka, duch nasz został odrodzony do społeczności z Bogiem. Świątynia w tamtej Jerozolimie w czasach Nehemiasza funkcjonowała już od 66 lat, gdy on przybył do miasta. Od 66 lat, gdy wyszli z niewoli, kiedy zostali wypuszczeni na wolność, oni już składali ofiary w tej świątyni. Dlaczego? Bo byli już w pierwsze 20 lat poświęcili na odbudowę świątyni. I gdy ta świątynia została odbudowana, na nowo zostały składane tam ofiary, na nowo tam zgromadzano się i oczekiwano na społeczność z Bogiem. A więc wypełniano pewne zasady, do których byli zobowiązani. A mimo to czytaliśmy, że do Nehemiasza dotarła wiadomość, że stan ich życia był pożałowania godny, że byli biedni i po prostu byli nędzarzami. Wiecie, to jest poważna sprawa, dlatego że dobrze jest, kiedy chrześcijanin sobie uświadamia, że jego życie jest dlatego tak biedne, tak chwiejne, tak słabe, tak mało znaczące w tym znaczeniu, że nie oddaje Bogu należytej chwały, że nie funkcjonuje tak, jak powinien chrześcijanin, to jest już duży krok, kiedy sobie to człowiek jest w stanie uświadomić. Najczęściej bywa tak, że ludzie, którzy chrześcijanie, bo tylko o nowozrodzonych chrześcijanach chcę mówić, uważają, że skoro są zbawieni, skoro mają zapewnione życie wieczne, skoro ich imiona zapisane są w Księdze Życia, to wszystko jest załatwione w porządku i niczego więcej nie potrzebujemy. Jakże można się mylić? W Księdze Objawienia Jana, w 3 rozdziale, zborownicy Laodycei, zboże Laodycei mówią, jesteśmy bogaci, niczego nie potrzebujemy. I wcale na pewno nie chodziło o złoto, srebro i majątności, które być może też posiadali. To chodziło o wartości bardziej duchowe, którymi oni się szczycili, zresztą podobnie jak wspomniani dziś na wstępie Koryntianie. Ale Boża ocena jakże była diametralnie odmienna od tej, którą ci ludzie w kościele, oceniając samych siebie, widzieli. Bo Jezus mówi, ale wy nie widzicie, że jesteście goli, ślepi, że jesteście biedni, że jesteście pożałowania godni. W ten sposób ocenił i to była konfrontacja bardzo drastyczna, bardzo przeciwstawna tych dwóch obrazów. A więc świątynia odbudowana, to wspaniale, że duch nasz został ożywiony, że nawiązana społeczność została z Bogiem. Ale to nie wszystko. Następną rzeczą jest, duch człowieka został ożywiony przez nowozrodzenie, nawiązana została społeczność z Bogiem. Człowiek po okresie niewoli został duchowo wyzwolonym. Wielu składa świadectwa, że zostali wyzwoleni z różnego rodzaju związek, które mają różnorodny charakter i zasięg. Dalej, taki człowiek ma świadomość swojego zbawienia i treści Ewangelii, mimo to okoliczności zewnętrzne nadal kontrolują sferę tego, życia tego człowieka. Jeżeli jest mowa o tym, że coś zagraża i że będzie jakiś niepokój, czy będzie jakieś niebezpieczeństwo zagraża, to chociaż człowiek jest chrześcijaninem, to tak jak świat, zaczyna się martwić, zaczyna przeżywać. Może najczęściej wtedy, zamiast oddawać Bogu chwałę, że należę do Jezusa, że moje imię zapisane w Księdze Życia, to Panie Boże ratuj, i tylko modlitwy i spotkania modlitewne w kierunku po tym, żeby coś Bóg dał, żeby zachował, żeby ratował. A Bóg mówi, nie martwcie się, jestem z wami aż do skończenia świata. Czy żyjemy, czy umieramy, do Niego należymy i bez Jego decyzji, przyzwolenia nikomu włos głowy przysłowiowej nie spadnie. A więc to tak na marginesie, że bardzo często zdarza się, że pomimo, że człowiek jest wierzący, okoliczności zewnętrzne kontrolują jego życie. W czym tkwiła przyczyna takiego stanu? A no więc jeśli chodzi o Jerozolimę, o tamtą sytuację, należy stwierdzić, że samo odbudowanie świątyni, nowonarodzenie, nie w pełni zmienia naszej duszy. Nowonarodzenie zmienia całkowicie stan naszego ducha, który był martwy i został ożywiony dla Boga. I to się stało w momencie, kiedy przeżyłeś nowozrodzenie, kiedy przyjąłeś wiarą zbawienie, kiedy przyjąłeś wiarą przebaczenie grzechów, kiedy zobaczyłeś, że krew Jezusa Chrystusa jest wystarczającą zapłatą za twój grzech, zacząłeś Bogu dziękować i masz świadomość, że imię twoje zapisane jest tam w niebie i że nawiązana została społeczność z Bogiem. Ale czy wszystko naraz się zmienia, czy emocje, czy jakieś tam systemy wartości, przyzwyczajenia, a to jest sfera naszej duszy, też się natychmiast zmienia? Absolutnie nie. Tu potrzebny jest długi proces, świadomy najczęściej proces, aby te zmiany następowały, aby chrześcijanin prawdziwie zaczął stawać się chrześcijaninem, żeby zaczynał stawiać w swoim życiu kroki chrześcijańskie. Tutaj bardzo często jest to nieporozumieniem, dlatego że inni obserwują, powiedzmy, takiego nowozrodzonego człowieka, mówią, no fajnie, że się narodził na nowo, ale zobaczymy, jak teraz będzie z jego życiem, bo wiemy, jak żył dotychczas. No i obserwują go i za tydzień przychodzą do pastora i mówią, pastorze, on się nie narodził wcale na nowo, on żyje tak jak żył. On dalej pali, to on dalej pije, on dalej coś tam jeszcze robi, on takie czy inne rzeczy. Jak to możliwe? Gdyby się narodził na nowo, to by już tych rzeczy nie robił. No właśnie. A jednak może narodził się na nowo i świątynia została odbudowana, ale jego dusza jest w ruinach. Jego mury są rozwalone. I każdy wpływ zewnętrzny ma dostęp bezpośredni i bez żadnego umiaru. Może siedzieć i przyjmować przed komputerem różnego rodzaju informacje. Może uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, tak jak dotychczas w tym świecie. Nie ma tej samokontroli, że teraz jestem już dzieckiem Bożym i przynajmniej mi tego nie wypada robić. Nie dlatego, że mi nie wolno, ale dlatego, że należę do Chrystusa. Chcę się podobać Jemu, chcę należeć do Niego. I zaczyna taki człowiek potrzebuje właśnie zrozumieć, że potrzebne jest postawienie pewnej przegrody, pewnego muru, odbudowanie tego muru. Kiedy to nastąpi, a to jest przecież proces, wtedy taki człowiek zaczyna powoli z pewnych rzeczy wychodzić. I po jakimś czasie okazuje się, że te zmiany następują. Dlatego, że w duchu ta społeczność z żywym Bogiem jest nawiązywana, a dusza jest kształtowana. Tylko w jaki sposób kształtowana? Dzisiaj będziemy też mogli się temu bliżej przyjrzeć. A więc mury pozostawały nadal w ruinie, dlatego taki stan był. Miasto leżało w gruzach. Bramy były spalone. Żeby przejść dalej, chcę pokazać, że obraz odbudowy duszy to jest zawarty w tej księdze. Chcę powrócić do tego krótkiego diagramu, który wprowadzał nas poprzednim razem dosyć szybko w tło historyczne księgi Nehemiasza. Taki krótki opis wydarzeń po niewoli babilońskiej w okresie 450 do 432 roku przed Chrystusem. Jaka to była chronologia wydarzeń? A więc tak, w 606 roku przed Chrystusem Nebukadnesar uprowadza lud do niewoli. Dalej Babilończycy burzą świątynię w ciągu 20 lat, a więc do 566 roku. Dalej, 586, przepraszam. Potem trwa okres 70 lat niewoli, gdy Bóg powiedział, że po tym okresie niewola się skończy. A więc po 70 latach niewoli mogli powrócić, czyli rok 536. Co się dzieje? Analogicznie, 20 lat zajęło im odbudowanie świątyni, to o czym mówiłem, i dalej było normalne życie w mieście zrujnowanym, do którego każdy bez żadnych ograniczeń miał wpływ, mógł wnieść co chciał, mógł wynieść co chciał i tak dalej. W 450 roku przed Chrystusem przybywa do Jerozolimy Nehemiasz, a więc po tym okresie czasu. Tutaj moglibyśmy popatrzeć, że w tym czasie tych 86 lat jest czas, w którym oni, można powiedzieć, zostali wyzwoleni, powiedzmy przeżyli nowozrodzenie, nawiązali społeczność z Bogiem i teraz już jako nowonarodzeni, obraz nowonarodzonych, żyją, a mimo to Nehemiasz po takim długim czasie zostaje ich w takiej nędzy, w takiej bardzo nieciekawej sytuacji. Jaki był powód przybycia Nehemiasza do Jerozolimy? Nehemiasz po przybyciu do Jerozolimy przystąpił od razu do działania. I co zaczął robić? Przybywszy do Jerozolimy, to jest Nehemiasza 2 rozdział 11-15, przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nic nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk, czy gnojnej, i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. A więc to jest opis tego, co Nehemiasz zrobił po przybyciu do Jerozolimy w bardzo szybkim czasie. Ponownie przywodzę na przed po prostu diagram murów Jerozolimy. W tej chwili plac świątynny ze świątynią będzie się pojawiał. Abyśmy mogli zobaczyć ścieżkę Nehemiasza, jak to wyglądało. Od północy, rzecz ujmując, twierdza Hananela, potem brama owcza, teren świątyni, brama wschodnia, czy tak zwana złota, potem brama końska, sadzawka Giszon, brama wodna, brama źródlana. Tutaj jest ta brama śmietnic, czy gnojna. Następnie sadzawka Syloe. Tu jest brama nad doliną, brama rybna, tu jest dolina Hinon i dolina potoku Cedron od południowo-wschodniej strony. Dalej, w dalszej części już poza Nehemiaszem powstała jeszcze dalsza część murów, rozbudowała się Jerozolima i to ten dodatkowy, jaśniejszy obszar, który tutaj został zaznaczony. Zwróćmy uwagę na ścieżkę, którą przeszedł Nehemiasz tej nocy, kiedy zaczął sprawdzać mury Jerozolimy. Wyszedł przez bramę nad doliną, przeszedł koło bramy gnojnej, śmietnisk, doszedł do bramy źródlanej i tutaj jego zwierzę dalej nie było w stanie przebrnąć przez gruzowisko, wysypisko, wszystko, co tam można było sobie wyobrazić, było, także nie mógł dalej jechać, więc poszedł dalej na piechotę, dokładnie przyglądając się, jak, w jakim stanie jest mur. A potem zawrócił tą samą drogą, najpierw piechotą, a potem przy pomocy tego swojego zwierzęcia, nie wiemy, co to było, czy to był koń, czy to był osioł, czy wielbłąd, trudno się domyślać. Napisane zwierzę, więc trzymam się tego tekstu, że zwierzę. Drodzy, zanim będę chciał dalej się posunąć, kilka takich charakterystycznych cech chciałbym tutaj zauważyć. Mianowicie sprawa dotyczy tego, że Nehemiasz wymienia głównie trzy bramy, trzy miejsca, w których którym się tak bardzo dokładnie przygląda, czy może cztery nawet. Przede wszystkim jest brama nad doliną. Jeżeli patrzymy na ten rysunek, to jest, u góry oczywiście jest północ, to jest wschód, tu mamy na dole południe i tutaj jest zachód. Brama nad doliną. Kiedy czytałem różne opracowania, źródła, jeśli chodzi o kształtowanie, topografię Jerozolimy. Rzucającym się w oczy jest fakt, że ta Dolina Hinnon była też nazywana Doliną Ognia, Ognistą Doliną. Było kilka powodów. Ta dolina w wcześniejszym okresie czasu służyła do bardzo złych celów. Mieszkańcy Jerozolimy, a właściwie nie tylko mieszkańcy Jerozolimy, ale cały naród izraelski, gdy odstępował od Boga, budowali posągi Baala, budowali posągi Molocha i składali dzieci w ofierze. Tam stale dymiło się, tam stale był ogień. I to są bardzo czarne, czy bardzo przykre strony historii narodu izraelskiego, że wystarczyło tylko nawet nie lat, ale może miesięcy, jak coś się wydarzyło nie tak i już byli gdzie indziej, już przestała ich interesować społeczność z żywym Bogiem, w którym z kolei w innych odcinkach czasowych bardzo się szczycili. Jakie jest znaczenie tej bramy? Zadałem sobie pytanie nad doliną. Wiecie, brama jest od tego, aby kontrolować pewne rzeczy. Co przez nią wchodzi, a co przez nią wychodzi. Jeżeli tak rzeczywiście było, że za tą bramą, ta dolina Hinnon, a tak jest na pewno, tak było wtedy w czasach Nehemiasza, sprawa wygląda o tyle poważnie, że jesteśmy świadkami czegoś, że gdy nie ma tej bramy, gdy mury są zwalone, to w naszej duszy, obraz, bo chcę mówić dalej o duszy, przychodzą na pamięć najgorsze rzeczy, które popełniliśmy w naszym życiu. Nie ma momentu, kiedy to zostanie zamurowane, zatkane, zamknięte i te wspomnienia są odcięte. To była przeszłość. Tak, tam się działy złe rzeczy. O tyle było łatwiej im sobie to przypominać, że każdego dnia wieczorem o zachodzie słońca ta dolina płonęła. Bo jak patrzysz w Jerozolimie, czy w ogóle w Izraelu, w stronę zachodu, przed zachodem słońca, to po prostu widzisz czerwoną łunę zachodzącego słońca. A więc patrząc z Jerozolimy na tą zachodnią stronę, patrząc na tą dolinę Hinnon, nie, bez żadnych ograniczeń, mogę powiedzieć obrazowo, że przed człowiekiem staje obraz wszystkiego tego, co źle uczynił. A potem potrzeby już mocy ciemności są bardzo proste. I co ty myślisz, że takiego cię Bóg kocha i przyjął i tak dalej? I zaczyna się duchowa walka, toczą się myśli, człowiek zastanawia się nad tym, co i jak. Nie chcę rozwodzić się nad symboliką tych znaczeń, ale tylko tyle zasugeruję, że ta brama nad doliną miała bardzo symboliczne i ważne znaczenie i Nehemiasz od niej zaczął. Przez nią wyszedł i przyjrzał się dokładnie, chociaż tak naprawdę jej nie było, to była szczelina, przez którą przechodził, bo brama była spalona, nie istniała. Gdzie doszedł? Doszedł aż na południe, tutaj do bramy gnojnej, czy do bramy śmietnisk. W tamtym czasie ta brama akurat nie była bramą, przez którą wychodziło się na spacer za miasto. Raczej nikomu tam nie było śpieszno wychodzić na spacer za miasto. Dlatego, że za tą bramą zaraz było takie urwisko kilkudziesięciometrowe i ta brama, czy właściwie wrota, furta, służyła do tego, aby z miasta od czasu do czasu wyrzucać nieczystości. I to wszelkiego rodzaju nieczystości. Nie było wtedy oczyszczalni ścieków, nie było żadnej kanalizacji i tak dalej, a więc wszystko, co trzeba było usunąć z miasta, żeby nie nastąpiła jakaś epidemia i tak dalej, trzeba było wyrzucić. I do tego służyła ta furta. I nie przejmując się, tylko otwierano tą furtę i wyrzucano na zewnątrz te wszystkie nieczystości. Czy trudno jest się domyślić, jaka jest funkcja obrazowa tej bramy? Siostry i bracia, przychodzi taki moment w naszym życiu od czasu do czasu, że powinniśmy z naszej duszy, z naszego życia coś wyrzucić, coś wyznać. Bo wyznając Bogu, wyznając drugiemu człowiekowi swoje upadki czy grzechy, napisane jest: wyznawajcie swoje grzechy i upadki jedni drugim, wyznawajcie to Bogu. Bóg jest wierny, jeśli my wyznajemy, jeśli wyrzucamy z siebie te nieczystości. No dobrze, ale gdy wszystko było w porządku w Jerozolimie w tamtym czasie, ktoś tam przychodził, otwierał tą furtę, wyrzucał te nieczystości, zamykał i wszystko w porządku. A co dzieje się teraz, kiedy ta furta, ta brama jest spalona, a mur dookoła jest rozwalony? Wyrzucone są nieczystości. Ale odór tych nieczystości przy odpowiednim kierunku wiatru dociera do środka. I znów podobna sytuacja. Wyznałem, ale czuję ciągle niesmak z tego powodu. Jak mogłem do tego dopuścić? Samego siebie się wstydzę, że mogłem coś takiego powiedzieć, zrobić, zaniedbać czy tak dalej. I co z tego, że wyznałeś Bogu, mówisz sobie? Co z tego, że wyznałem Bogu? No dobrze, wyznałem Bogu już to po raz trzeci. I ciągle mi mówią, że jest napisane, że wierny jest Bóg i gdy my wyznajemy nasze upadki i grzechy, On nam je przebacza. Ale już po prostu aż mnie wstyd przed samym sobą, już nie powiem Bogiem, że po raz kolejny trzeba coś wyznawać. Dlatego ta funkcja tej bramy była bardzo, bardzo istotna. Czasami by się przydała, tak mówię symbolicznie, czy może nie nawet symbolicznie, a w rzeczywistości taki mur i taka brama, chociaż my nie wyrzucamy sąsiadowi żadnych nieczystości, ale czasami te nieczystości, które on wyrzuca z tych stajni końskich, to ten odór tutaj do nas dociera, szczególnie w upalne dni na parking. A więc to jest nieprzyjemne, to jest coś, co się w życiu człowieka może pojawiać w twoim życiu praktycznym, duchowym na co dzień. To powinno być naprawione. No i trzecia czy czwarta brama, które tutaj są na południowo-wschodniej części, w południowo-wschodniej części murów. Ruina. Totalny bałagan, chaos, nie da się przejść, nie da się przejechać. A przecież Boże Słowo za każdym razem podkreśla, czy symbolizowane jest przez dostęp do wody. Woda jest jakiś źródła wody są obrazem Bożego Słowa, które nas oczyszcza, z którego czerpiemy. Jest to życiodajna siła zawarta w wodzie. I ten region jest totalnie zaniedbany. Powiem tak, taki człowiek zaniedbał czytania Bożego Słowa. No może jeszcze czyta, dlatego że się przyzwyczaił codziennie o jakiejś tam porze przeczytać, no powiem, jeden rozdział, ale tu nie o to chodzi. No, potem jest redukcja, może 2-3 wersety, może tylko jeden wersecik, bo nie mamy czasu. Napełnianie się jest zrujnowane, jest zanieczyszczone wszystkimi innymi rzeczami. Czasami, przyznaję się do tego, bywały takie sytuacje w moim życiu, że czytając Boże Słowo, już myślami byłem zupełnie gdzie indziej. Oczy czytały tekst, ale myśli już były zupełnie gdzie indziej, bo coś się działo, coś było bardzo napięta jakaś sytuacja czy okoliczności. To jest obraz właśnie tego regionu tutaj na samym południu. Całkowicie zrujnowany, zanieczyszczony. I to jest to, co Nehemiasz, od czego Nehemiasz zaczął obserwację murów Jerozolimy i podjął decyzję, aby przystąpić do ich naprawiania. O znaczeniu murów i bram dla miasta duszy już mówiłem. Mury miasta dawały poczucie bezpieczeństwa. Dalej oddzielają, chronią to, co wewnętrzne, określają obszar przynależności, określają naszą tożsamość. Dalej, mury miasta niewątpliwie ograniczają, wytyczają granice, o czym na samym początku przypominałem. A bramy pozwalały z kolei na kontrolowanie rodzaju kontaktów zewnętrznych, to, co wchodzi i co wychodziło z miasta. Także regulować czas trwania tych wpływów. Jakże dzisiaj wielu rodziców byłoby zadowolonych, gdyby ich dzieci przestały po, powiedzmy, pół godzinie, czy po godzinie, czy po jakimś tam czasie jakichś zajęć przed komputerem, a zajęły się zwykłą zabawą gdzieś na podwórku z innymi. No, ale to coraz trudniej przychodzi. Ten czas trwania wpływów jest tutaj bodaj nieograniczony, a próbując go ograniczyć, sami wiecie, jaka jest reakcja, z jaką reakcją to się może spotkać. Dalej, pozwalają bramy miasta na usuwanie nieczystości, niezbędnych rzeczy, które się w niej znalazły. Mury i bramy bywały właśnie głównym celem ataku wroga. Chcą zdobyć miasto, chcąc zawładnąć duszą człowieka, mury miasta są, mury duszy są atakowane. O tym też już wspominałem. Niszczono mury, by osłabić obronność miasta. Osłabione mury pozwalały na łatwe wejście do wnętrza miasta. Spalone bramy przestawały pełnić kontrolną swoją funkcję. Dalej, dzisiaj, jeśli chodzi o duszę, te funkcje wciąż są aktualne. Bo jeśli chodzi o nasze miasta, no są troszkę inaczej już zabezpieczane, chociaż dzisiaj przeczytałem, że z uwagi na to RODO, czyli ochronę danych osobowych, wszelkiego rodzaju monitoringi są po prostu bezprawne. Nie wolno ich stosować, dlatego że dotyczy to wizerunku osobowego i niestety nie będą prawdopodobnie dopuszczane. Szukają tam jeszcze prawnicy jakichś rozwiązań. Ale ktoś przysłał mi fajny obrazek. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z was dostał coś takiego. Dostałem taki obrazek, wizerunek Pana Boga, który wyciąga ręce na dół, mówi: dzieci moje, nie martwcie się, wasze dusze, imiona są zapisane w księdze życia i tutaj przetwarzanie danych osobowych nie jest ograniczone przez RODO. Tego nikt nie zmieni. A więc w ten sposób ktoś sobie zażartował. Tak, nasze zbawienie i pozycja w Bogu jest niezależna od tego, co się dzieje tu na tym świecie. A więc miasta dzisiejsze nie przypominają tamtych fortyfikacji starożytnych, I dla niektórych może to są jakieś takie odległe, trudne do zrozumienia rzeczy, ale dla duszy te funkcje są wciąż aktualne. Mury naszej duszy więc są atakowane różnego rodzaju kompromisami, liberalizacją wartości. To takie wyłomy w murach. A co mi szkodzi? Raz. Przecież jeden raz coś tam zrobić nie zaszkodzi. No i w niektórych rzeczach, w niektórych sytuacjach jeden raz nie zaszkodzi i nikt nie widział, więc nikt nie zwrócił uwagi na to, że oto ten chrześcijanin dopuścił się jakiegoś grzechu gdzieś tam jeden raz. No ale inni mają mniej szczęścia, no bo jak się pojawia ciąża, no to za chwilę wyjdzie i to są takie konsekwencje. A czym się różni jedno od drugiego? Tylko dlatego, że nikt nie widział? Właśnie, to są te obszary, o których chcę mówić, na które chcę zwracać uwagę, na które chcę po prostu uwypuklać, bo wartość duszy naszej, jak poprzednio czytaliśmy i podkreślałem, jest nie do przecenienia. Co człowiek da za duszę swoją? Choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Cały świat i szkoda na duszy. Jednak się okazuje, że ta szkoda na duszy jest wartościowsza niż cały świat. A więc kompromisy. Bramy akceptują obce na wcześniej poglądy i myśli, jeśli tych bram nie ma. Dalej doprowadzają do destrukcji zasad postępowania. I tu chcę przejść do trzeciego, jak gdyby już zagadnienia, trzeciego tematu związanego z Księgą Nehemiasza. Dlatego, że Nehemiasz, postać Nehemiasza w dużej mierze przypomina, cechuje osobę Ducha Świętego. Jest, jak gdyby, mówiąc to takim językiem bardziej teologicznym, jest typem, Nehemiasz jest typem Ducha Świętego, a więc odwzorowuje, ta postać odwzorowuje zachowanie Ducha Świętego. Jest bardzo ciekawym właśnie, że jest tak wiele wspólnych cech. Na niektóre z nich chcę zwrócić za chwilę uwagę. Upadek w grzech dowodzi naszej niedoskonałości. Gdybyśmy nie byli grzesznymi, trwalibyśmy w tej doskonałości. Upadliśmy, objawiła się nasza niedoskonałość. A więc sami sobie nie jesteśmy w stanie pomóc. Rzymian 3:23 i w innych też miejscach czytamy: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. To według tego nowego tłumaczenia, a według Biblii Warszawskiej, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Pozbawieni zostaliśmy Bożej chwały. Bo mieliśmy, Adam z Ewą na początku miał Bożą chwałę. Promieniował tą Bożą chwałą, ale przez upadek w grzech został tego pozbawiony. Pozbawiony. I teraz, gdy rodzimy się na nowo, kiedy na nowo rozpoczynamy, nawiązujemy społeczność z Bogiem, ta Boża chwała może pojawić się znów w życiu człowieka. Ale czy Boża chwała będzie w zrujnowanym mieście? Nie czytam, aby przez te 20 lat choć jeden był przypadek, że stąpiła chwała Pańska, chwała Boża do świątyni, która została tam odbudowana. Tak jak przynajmniej za czasów Salomona to było. Wtedy, kiedy Jerozolima kwitła, kiedy mury były podziwu godne, kiedy wszystko lśniło i było pięknie zbudowane, pachniało świeżością, kiedy królowa z Saby zachwycona tym wszystkim, co się dzieje w tejże Jerozolimie, kiedy świątynia została ukończona, Boża chwała się objawiła. I do takiego miasta, do takiej duszy, w takiej społeczności Boża chwała się znów może pojawić i objawić. I tu wam chcę powiedzieć, że ta Księga Nehemiasza jest pięknym przewodnikiem po tej wędrówce odbudowy duszy, bo finał właśnie jest taki. Że tu idziemy od ruin, od pożałowania godnego stanu, a na finale spotykamy ludzi, którzy słuchają Bożego Słowa bez ograniczenia czasowego, nie patrzą na swoje zegarki, nie martwią się, czy obiad się gotuje, czy nie gotuje, trwają przy Słowie ze łzami, ze zrozumieniem. Już dziś wam powiem, odkryli, że przez 1000 lat nieprzestrzegane zostało to, co zostało nakazane, co miało być w Izraelu pielęgnowane. Wtedy właśnie, kiedy odbudowane zostały mury Jerozolimy, co to było? Święto namiotów. W czasach Jozuego się to rozpoczęło i potem zaniknęło i nigdy więcej się nie pojawiło. Dopiero wtedy, kiedy na nowo zostały odrestaurowane mury, kiedy na nowo Jerozolima zaczęła stawać na swoje, jak to powiedzieć kolokwialnie, nogi, wtedy zaczęto czytać Boże Słowo ze zrozumieniem i wtedy dotarło do nich. Bracie i siostro, kiedy twoja dusza jest wolna od tych ingerencji zewnętrznych, kiedy wszystko jest kontrolowane, priorytety są poustawiane, kiedy bierzesz Boże Słowo do ręki i zaczynasz czytać z modlitwą, to naraz najbardziej znane teksty ci Bożego Słowa, te, które znasz na pamięć, które byś nawet mógł sobie zacytować, nie patrząc do Biblii, one zaczynają naraz niektóre słowa jakby wyskakiwać i coś mówić. Bo w danych okolicznościach twojego życia to słowo jest żywe, ono jest żywe, skuteczne i ostre. No tak, ale dla duszy, która jest w rozproszeniu, która jest w rozkładzie, która jest w gruzach, to zjawisko nie występuje. Dlatego to jest tak bardzo istotne, abyśmy byli tym zainteresowani i sprawdzali stan naszej duszy. Dalej, czasem Bóg dopuszcza do upadku murów, a to ciekawe jest zjawisko, że Bóg czasem dopuszcza do upadku murów. Przynajmniej dwa takie przykłady. Przykładem Jerycho. Kiedy upadły mury Jerycha, wszystko to, co tam było zakryte, co nie było widoczne, co działo się w oddzieleniu od tego świata zewnętrznego, naraz zostało obnażone. A wiemy, że te miasta i te narody zostały skazane, osądzone przez Boga i skazane na zagładę ze względu na ich rozszerzający się grzech. I dlatego te mury padły, uzewnętrzniając to wszystko, ale z drugiej strony umożliwiając narodowi izraelskiemu wejście i zdobycie tego miasta. Innym przykładem to ludzie z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału 20-26. Poznali zatem Boga, a więc w dalszym ciągu jesteśmy przy ludziach, którzy znają Boga, którzy narodzili się na nowo. Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak należnej czci. Niedawno o tym wspominałem w którąś niedzielę. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Nam jest łatwo okazywać wdzięczność za. Panie Boże, dziękuję Ci za uzdrowienie, za zbawienie, za ratunek, za pomyślność, za rozwiązanie moich problemów, za. Kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się modlić? Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Że jesteś na tronie, że to Ty kontrolujesz wszystko. Jesteś podziwugodnym Bogiem. Skoro Ty jesteś tak łaskawym w stosunku do mnie, to czy cokolwiek mi może zagrażać? Dziękuję Ci, Boże, że jesteś. Oddaję Ci chwałę jako Bogu. I tylko za to, że jesteś Bogiem, który mnie miłuje, który kocha człowieka. Ci ludzie zapomnieli o tym, aby oddawać Bogu chwałę, wdzięczność jako Bogu, nie za coś. Mnożąc natomiast wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc, dalecy od czystości, bezczecą zatem swoje ciała między sobą. Ja przyznam się, że czytałem ten tekst wielokrotnie i zawsze myślałem, że to jest tekst dotyczący wszystkich gejów i tych ludzi niemoralnie żyjących gdzieś tam daleko, od czasu do czasu pojawiających się na ulicy. A to są ludzie, którzy poznali Boga, ale nie oddali Mu jednak czci jako Bogu. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę ich własnych rządz. I dalecy od czystości bezczecą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz. Przeczytam to jeszcze raz, bo to tłumaczenie jak gdyby jeszcze bardziej do mnie zaczęło przemawiać. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i z nabożną czcią, nie czytamy gdzie indziej, że w ostatecznych czasach będziemy mieli się spotykać z chrześcijaństwem, które zachowywać będzie pozory, ale skutku nie będzie. Nie będzie tej mocy, o której dzisiaj słyszeliśmy na wstępie. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki wieków. Bardzo brzemienne słowa. No dobrze, przejdźmy dalej, bo to jest temat, który można by było zająć całe kazanie. Postawa jednak Nehemiasza dowodzi, że Bóg pragnie naszej odnowy. To jest Boża inicjatywa, żeby twoja i moja dusza zostały odnowione, odbudowane. Bóg pragnie odbudowy murów naszej duszy. Bóg oczekuje naszego uświęcenia. W rzeczywistości codziennie konfrontowani jesteśmy z pozycją świętości dzięki Chrystusowi i Bóg, On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Dalej z praktyką świętości, która w naszym, w każdego przypadku wiemy jaka jest. Ta praktyczna strona naszej świętości. Potrzebujemy więc procesu uświęcenia. To jest na pewno pewnik, który trudno zakwestionować. Wiele tekstów na to wskazuje. Gdyż ja, Pan, jestem waszym Bogiem, uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się więc niczym spośród tego mrowia zwierząt, które pełzają po ziemi. Gdyż ja, Pan, jestem tym, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc święci, gdyż ja jestem świętym. A w Ewangelii Mateusza, żeby był Nowy Testament, wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. No to tylko skromne dwa przypadki. Przykłady. Powiedziałem, że Nehemiasz jest uosobieniem, jak gdyby obrazem Ducha Świętego, kiedy objawia się w tamtym czasie w Jerozolimie. Jego imię oznacza między innymi Jahwe pociesza. Ten, który koi, który uspokaja. Przybył, aby pocieszyć, naprawić i odbudować. W swojej postawie odbudowa jej duszy, jej uświęcenie jest procesem. Procesem, który wymaga czasu. W księdze Nehemiasza, 2:6 i później w 5:14 czytamy o tym, że wtedy król w obecności królowej, która siedziała przy nim, zapytał, jak długo potrwa twoja podróż, do Nehemiasza się zwraca. I w jakim czasie mógłbyś być z powrotem? Widząc, że skłania się ku spełnieniu mej prośby, podałem mu czas powrotu. I okazało się, że chciałbym przy tym zaznaczyć, że od dnia, w którym ustanowiono mnie namiestnikiem ziemi judzkiej, to jest od 20 do 32 roku panowania króla Atarkserksesa, czyli przez 12 lat ani ja, ani moi bracia nie korzystaliśmy z utrzymania należnego namiestnikowi. A więc ten okres gdzieś tutaj około 12 lat się wyłania. A więc ten proces odbudowy naszej duszy wymaga czasu. Zgodny jest z wolą władcy i w jego autorytecie. Wymaga środków i wysiłku. Zagrożony jest atakami nieprzyjaciela. Drodzy, tu bym chciał dodać, że tak. Król wyraził zgodę na to, aby Nehemiasz wyszedł i poszedł do Jerozolimy. Bóg wyraził zgodę dla Ducha Świętego, aby ten zstąpił. Jezus mówi, gdy ja odejdę, prosić będę mojego Ojca, aby posłał Ducha Świętego, aby posłał tego Ducha Prawdy. A więc tutaj mamy bardzo wyraźne nawiązanie do tego, co było z Nehemiaszem. Dalej, Nehemiasz nie przyszedł z gołymi rękoma do Jerozolimy. Nehemiasz otrzymał od króla wszystkie potrzebne mu materiały do odbudowy tych murów. Dostał asygnaty na drewno, dostał pozwolenie na materiały do zbierania ich, aby mury mogły zostać odbudowane. To był jego cel. Skoro tak, bracia i siostry, to tutaj rysuje się podstawowe działanie, podstawowa służba, funkcjonowanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jakże często my, szczególnie zielonoświątkowcy, nam się wydaje, że Duch Święty to tylko go kojarzymy z darami, z czynieniem cudów jakichś, mówieniem innymi językami i tak dalej. Tak, to wszystko prawda. Ale Duch Święty na co dzień chce wykonywać swoje dzieło, swoją pracę we mnie i w tobie, odbudowując, oddzielając moją duszę od tego, co świeckie, od tego, co nieprawdziwe. Czyli ten proces uświęcania chce kontynuować w życiu każdego z nas. To jest jego zasadnicza sprawa. I oczywiście on został wyposażony, otrzymał, żeby przyjść nie tylko ze słowem, ale przyszedł ze wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, aby moja dusza, aby twoja dusza mogła być ubogacona, odrestaurowana. Więcej, Nehemiasz otrzymał również wojsko do ochrony, a więc mógłbym powiedzieć moc, która go otaczała, która go broniła, chroniła przed atakami nieprzyjaciela. Wszystkie te atrybuty są obrazami tego, co moglibyśmy zobaczyć, przyglądając się Duchowi Świętemu. Dalej, popatrzmy, Nehemiasz zachęcał, motywował ludzi do odbudowy. Inspirował. To jest bardzo ciekawa funkcja. Nehemiasza 2:17-18. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. W tym fragmencie chciałbym zwrócić waszą uwagę na gramatykę tego tekstu. Wyjawiłem mój plan, mówi Nehemiasz. Jesteście świadomi niedoli, w jakiej... Co? Jesteście świadomi niedoli, w jakiej się znajdujemy? Nehemiasz utożsamił siebie razem z mieszkańcami Jerozolimy w tej niedoli. A czyż nie czytamy, że Duch Święty może być zasmucony? Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czy jemu było tak bardzo wesoło, widząc te zrujnowane mury i spalone bramy? On z tego powodu cierpiał. On płakał na samym początku, gdy usłyszał tylko, że te bramy są popalone i mury powalone. To jest bardzo bliski obraz tego, co... w czym może funkcjonować Duch Święty, a jednak nie odsuwa się od takiego człowieka. Jednak przychodzi, inspiruje i mówi, chodźmy. Nie, idź i napraw teraz to wszystko, co zrujnowałeś. Przestań żyć według tych zasad tego świata. Tutaj jest punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty tego wszystkiego, co Boże. Duch Święty nie przychodzi z listą tego, co jest Boże i mówi, to sobie zapamiętaj, to sobie czytaj każdego dnia i od tego momentu przyjdę za jakiś czas, zobaczę twoje postępy. Nehemiasz nie zostawił im instrukcji, jak budować mury. Ale był tam z nimi. Duch Święty jest z nami po to, aby w nas dokonywać tego dzieła przebudowy, odbudowy, naprawy, która jest konieczna. Dlatego, że każdego dnia jesteśmy indagowani przez różnego rodzaju wpływy. A przecież to nie przynosi ani chwały nam, a przede wszystkim nie przynosi Bogu. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mój król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Nie czytam, żeby Nehemiasz przyłożył ręce do budowy murów. A wielu chrześcijan uważa, Duchu Święty, przyjdź i zmień moje życie. Duchu Święty, ponaprawiaj wszystko to, co trzeba. Skoro widzisz to wszystko, że tu spalone, tam wyłom, tu dziura, tu się sypie, weź to załatw. Ja cię tak bardzo proszę o to. I taka modlitwa trwa rok, drugi, dziesiąty i ani odrobiny nieodbudowanych zostało murów. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przychodzi, aby sprawdzić stan mojej duszy, zajrzeć do każdego zakątka, a potem spotyka się i mówi, słuchaj, już dość tego czasu niedoli, w jakiej się znajdujemy. Chodźmy, ja ci pokażę, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, jak naprawić, ja cię poprowadzę. Nie wiesz, co powiedzieć? Nie martw się, otwórz usta, ja je napełnię. Zacznij działać, zacznij wypełniać służbę, zacznij cokolwiek czynić, a ja będę przy tobie, ja będę wspierał twoje działania. I wtedy w mieszkańcach Jerozolimy wezbrała siła, inspiracja, zmobilizowani, wyruszyli, aby zacząć odbudowywać mury. To jest coś niesamowitego, kiedy możemy sobie takie rzeczy uświadamiać, że już w Starym Testamencie, tak bardzo dawno temu, Bóg pokazuje nam człowieka, jego stan, jego sytuację, w jakiej się znajduje. Zazwyczaj ukrywamy przed sobą innymi swoje słabości. Czasami wpatrzeni z kolei w swoje słabości, szybko tracimy nadzieję. A ostatnio żyjemy już w takich czasach, że nie ma powodów, by się tym martwić. Nobody is perfect, każdemu się zdarza. I to jest jak gdyby wyrocznia, że tak już musi być. Chcąc przystąpić do odbudowy murów, musimy mieć głęboką świadomość w naszych sercach, że to jest Boża wola. Pytasz, co jest wolą Bożą odnośnie twojego życia? Odbudowa wszelkich wyłomów, pęknięć i tak dalej. Bo być może twoje życie to nie są całkowicie rozwalone mury. To może być jedna czy dwie bramy nadwyrężone, niezamykane we właściwy sposób w jakimś momencie. Czasami to będą kosmetyczne tylko naprawy, które radykalnie odmienią stan życia mieszkańców Jerozolimy, stan człowieka, którego dusza w ten sposób zostanie naprawiona. Ja wiem, mówi Bóg, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Być człowiekiem nadziei. Czy jesteś już dzisiaj? Jeśli nie, na pewno twoja dusza potrzebuje co nieco z tych procesów naprawczych. A więc Nehemiasz utożsamił się z ludem Jego wystąpienie było bez jakichkolwiek wyrzutów. Nie mówił, ale tak, 86 lat, już tu jesteście. Co wy tu robicie? Gnuśnie jecie. No, w sabat idziecie tylko do świątyni i to wam ma wystarczyć. Nic z tych rzeczy. Bracie i siostro, Bóg nie wytyka nam tego, co jest w naszym życiu. Kiedy przychodzimy, On przebacza nam nasze grzechy i oddala je jak wschód od zachodu. Już być może słyszeliście, że nie jak północ od południa. A północ od południa to odległość około 20 tysięcy kilometrów. Ale kto zmierzy odległość między wschodem a zachodem? Uświadamialiście sobie to kiedyś? Wbijamy kołek w jednym miejscu, mówimy, dobra, od tego momentu rozpoczynamy miarkę, idziemy na zachód. Przechodzimy Europę, przechodzimy przez Atlantyk, przez Amerykę, przez ocean, przechodzimy przez Azję, dochodzimy do tego samego miejsca, idziemy ciągle na zachód i ciągle tego kołka zachodniego nie możemy zauważyć. To jest nieskończoność. I dlatego Bóg wybrał jak wschód od zachodu, a nie jak północ od południa. To jest też piękny obraz. Dalej określa stan, w jakim się znajdują, prowadzi ich do stanu, o jakim dotychczas być może jedynie marzyli. Drodzy, i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy wykład. Omówiliśmy, o co chodzi, dlaczego, potem obraz odbudowy Nehemiasza jako typ osoby Ducha Świętego, znaczenie jego imienia. Następnym razem, jeśli się uda, a będzie to prawdopodobnie ostatnia środa czerwca, będziemy się zastanawiać nad obrazem duchowej walki. Dlatego, że do tego momentu nie występuje na scenie Księgi Nehemiasza żaden nieprzyjaciel. Ale gdy rozpoczyna się tylko proces odbudowy murów, nieprzyjaciel nie może tego znieść. 86 lat mogli sobie chodzić do świątyni, mogli śpiewać pieśni, mogli odprawiać, składać ofiary, odprawiać swoje zwyczaje. Wszystko w porządku, nieprzyjacielowi to nie przeszkadzało. Ale jak zaczęli odbudowywać mury, zobaczymy, co się będzie działo. I zobaczymy też progresję działań mocy nieprzyjaciela. Czyli bądźcie gotowi, jak zaczniecie odbudowywać, umacniać swoje mury. Jeśli ten proces będziecie chcieć uruchomić w swoim życiu, nie myślcie, że to pójdzie tak gładziutko. To będzie bardzo poważna sprawa. I chciałbym powiedzieć, że będziemy mogli oglądać prawdziwy, rzeczywisty, nie jakiś symboliczny stan duchowej walki. Bo co to duchowa walka? Duchowa walka, że będę krzyczał precz tam z jakimiś grzesznikami, którzy coś dzieją. Co jest duchowa walka? Albo z braćmi czy siostrami, którzy troszeczkę inaczej zachowują czy postępują. Duchowa walka, jej 90% albo więcej zajmuje twoją duszę i moją duszę. I ona tutaj ma miejsce. Bo duch pożąda przeciwko ciału, czyli inspiruje, żeby było według ducha, a ciało chce po cielesnemu. Gdzie się spotykają? W obszarze duszy. I tam następuje walka. Będziemy o tym mówić następnym razem.